Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Słowo, które będziemy dzisiaj rozważali, czytam z listu do Hebrajczyków z 7 rozdziału od 26 do 28 wiersza. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, a następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Albowiem zakon ustanawia arcykapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom. Lecz słowo przysięgi, która przyszła później niż zakon, ustanowiło Syna doskonałego na wieki. Panie Boże, dziękujemy Tobie za to słowo i prosimy Ciebie, żebyś działał poprzez Ducha Świętego, abyśmy to słowo mogli przyjmować i abyśmy też tym słowem mogli na co dzień żyć. Amen. Bardzo się cieszę z tej możliwości, że możemy się tutaj dzisiaj spotkać w czasie pasyjnym i wspólnie razem nad Bożym Słowem się zastanawiać. Myślę, że to zawsze taki szczególny czas w roku, kiedy już powolutku zbliżają się święta Wielkiej Nocy. I zawsze gdzieś tam te nasze myśli, siłą rzeczy, tak mi się przynajmniej wydaje, są może nieco bardziej refleksyjne. Bo jakoś tak to chyba jest z czasem pasyjnym, że zadajemy sobie rozmaite pytania, zastanawiamy się, jak to wszystko ma się do nas. Bo przecież co roku cały czas przesłanie jest to samo, a jednak cały czas jest ono tak wyjątkowe i tak bardzo poruszające, zmieniające też serca bardzo, bardzo wielu ludzi. Tak więc te szczególne święta coraz bliżej, ale pytanie, gdzie my w tym wszystkim jesteśmy? Czas pasyjny to niewątpliwie też czas, kiedy dosyć często mówimy na temat grzechu, na temat zbawienia, żeby tak mniej więcej porównać jedno do drugiego. Chociaż coraz częściej można zauważyć takie tendencje, że wiele osób stwierdza, że być może mówiąc na tematy związane właśnie z grzechem, w pewien sposób odrzucamy ludzi od Kościoła. I można usłyszeć właśnie tego typu stwierdzenia, że może lepiej nie mówić o tym i przede wszystkim cały czas koncentrować się na Bożej łasce i na Bożej miłości. Dlatego, że kiedy mówimy o tym, co niewygodne, to ludzie mogą nie chcieć tego słuchać. I może faktycznie tak jest, że czasami nie chcemy słuchać pewnych rzeczy i w ogóle kiedy czytamy Biblię, może pewne fragmenty nie do końca nam pasują i wolelibyśmy, żeby tych fragmentów w ogóle nie było. Tak zapewne byłoby nam łatwiej, ale siłą rzeczy one są po coś. Z drugiej strony natomiast można też usłyszeć takie stwierdzenia, że często kiedy koncentrujemy się tylko i wyłącznie na tym, co łatwe, lekkie i przyjemne dla nas, to tak naprawdę nie wywołuje to w nas żadnej refleksji ku jakiejkolwiek zmianie. No więc pytanie, jak to wszystko wypośrodkować? Czy może rację mają ci, którzy mówią, żeby lepiej nie koncentrować się na tym, co jest trudne dla człowieka i po prostu mówić o tym, co jest związane właśnie z Bożą łaską, z tym, co dobre i tak dalej? Pytanie, czy wtedy chrześcijaństwo miałoby rację bytu? I czy w ogóle, kiedy mówilibyśmy na temat Wielkanocy, na temat tych wydarzeń, kiedy Pan Jezus ofiarował samego siebie dla nas, to czy wtedy miałby to aż tak wielką wartość? Bo warto zadać sobie pytanie, na ile to wszystko jest nam potrzebne w ogóle? Czy jeszcze tego dzisiaj potrzebujemy, jako współczesny odbiorca żyjący w XXI wieku? Czy mamy taką potrzebę kogoś, który weźmie na nas, na siebie samego, nasze grzechy? W ogóle słowo grzech tak naprawdę jest dzisiaj bardzo trudne, jeżeli chodzi o taką interpretację. Czymże ten grzech jest? Czy w ogóle warto o tym grzechu mówić, tak jak też wcześniej wspomniałem? I kiedy popatrzymy się na nasze własne życie, no to w jaki sposób ten grzech w ogóle nami rządzi? Albo może właśnie niekoniecznie. Dlatego, że kiedy rozmawiamy z różnymi osobami, to są tacy, którzy bardzo mocno przyznają, że tak, mam tą taką potrzebę mówienia o tym grzechu, dlatego że sam czuję się grzesznym człowiekiem i potrzebuję tej łaski. Ale z drugiej strony są tacy ludzie, którzy stwierdzają, w sumie ja się nie czuję jakoś bardzo grzeszny. No to siłą rzeczy wtedy też nie mam za bardzo takiej potrzeby doświadczania Bożej łaski. Bo zwróćmy uwagę, że tak naprawdę grzech i łaska no występują, moglibyśmy powiedzieć, że w pakiecie. Bo kiedy mówimy o samej łasce, bez grzechu, no to w sumie po co nam ta łaska? Po co komukolwiek byłoby to dzieło zbawienia, gdyby tak naprawdę, gdybyśmy byli bez grzechu, wtedy tak mi się wydaje, że niekoniecznie miałoby to jakiś tam większy sens. I grzech z łaską są tak naprawdę związane. Kiedy mieliśmy do czynienia z reformacją w XVI wieku, to tak naprawdę podstawowym przesłaniem Lutra było znalezienie tego łaskawego Boga, ale on go znalazł, dlatego że miał świadomość tego, że tak wiele rzeczy w jego życiu nie wygląda tak, jak wyglądać powinny. I on miał świadomość, że sam sobie nie jest w stanie z tym wszystkim poradzić, więc potrzebuje Boga. Potrzebuje Boga, który go wyrwie tak naprawdę z tej niewoli grzechu i który go doprowadzi do światłości. I w momencie, kiedy Luter czytał różnego rodzaju fragmenty biblijne, to stwierdził, że ta łaska jest czymś, co jest tak naprawdę nam niezwykle potrzebne. Bo jako chrześcijanie bez tej łaski funkcjonować nie możemy, dlatego że wszyscy jesteśmy tak naprawdę pod panowaniem tego grzechu. Grzech w języku Nowego Testamentu to tak naprawdę chybienie celu, chybienie takiej podstawowej woli Bożej dla naszego życia. Podstawową wolą Bożą dla człowieka jest niewątpliwie zbawienie. Dlatego, że czytamy w Biblii, że właśnie takim celem jest to, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i aby każdy człowiek został zbawiony. Niewątpliwie możemy powiedzieć, że Bóg tego chce. Czasami może się zastanawiamy, czego konkretnie w danym momencie Bóg od nas oczekuje, czego w danym momencie od nas chce. Ale można powiedzieć, że bez względu na sytuację możemy być właśnie pewni tego, że Bóg chce, abyśmy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. A prawda też polega na tym, że każdy człowiek na tym świecie jest grzeszny i potrzebuje działania Bożej łaski. Nawet kiedy popatrzymy się na ten świat, tutaj współczesny, to można stwierdzić, że jest bardzo wiele niesprawiedliwości. I ta niesprawiedliwość jest praktycznie wszędzie. Popatrzymy na prawo, na lewo i widzimy, że to nie jest tak, jak być powinno, tamto nie jest tak. Czasami może jesteśmy w szkole i jeszcze jak ta szkoła była taka bardziej normalna, bo teraz to jest generalnie rzecz biorąc nagminne, ale jak ta szkoła była normalna, no to wtedy była jakaś tam część osób, które ściągały. I była też część, która nie ściągała. I czasami to było takie ciężkie, kiedy się na przykład rozmawia z jakąś osobą, która naprawdę szczerze, rzetelnie się przygotowywała. No i napisała tam, nie wiem, na przykład na czwórkę. A była z drugiej strony osoba, która totalnie w ogóle nic, zero, po prostu totalnie, nawet nie spojrzała do podręcznika, ale zrobiła jakieś dobre ściągi, no i miała to pyknięte na piąteczkę. Gdzie jest sprawiedliwość? To nie jest sprawiedliwość, absolutnie. Kiedy popatrzymy na przykład na wymiar sprawiedliwości, też można powiedzieć, że często sprawiedliwości nawet tam brakuje. Są takie sytuacje, kiedy grono ludzi zastanawia się nad sytuacją jakiegoś człowieka. No i badają to z każdej różnej strony. I nieraz okaże się, że wyrok, który wydają, jest błędny, zupełnie nieprawdziwy. Dosyć popularna jakiś tam czas temu była sprawa takiego człowieka, który się nazywa Tomasz Komenda. I było powiedziane, że on spędził 18 lat za kratkami za morderstwo, którego nie popełnił. Bo potem się okazało, dopiero pod wpływem jakichś tam kolejnych śledztw, że ten wyrok, który był kiedyś podjęty, zupełnie nie jest prawidłowy. Więc skoro nawet sprawiedliwości nie ma w wymiarze sprawiedliwości, to jak to jest? Kiedy my mówimy o takiej Bożej sprawiedliwości, czy aby na pewno tej sprawiedliwości potrzebujemy? Czy aby na pewno faktycznie w konfrontacji z własnym grzechem czujemy, że Pan Bóg jest tym, który może nam dać sprawiedliwość? Wydaje mi się, że to wcale nie jest takie proste pytanie, zważywszy na to, że w tym świecie próżno jest szukać tej sprawiedliwości. I ciężko, czasami się tak odbijamy w ogóle od ściany do ściany, szukając tego, czego chcemy, ale nie do końca to znajdujemy. Więc trochę ta sprawiedliwość jest taka, można powiedzieć, odrealniona. Tak mi się wydaje. Fakt faktem, kiedy popatrzymy się na Biblię, możemy zauważyć, że od najwcześniejszych lat ludzie szukali usprawiedliwienia dla własnych grzechów, dla różnego rodzaju czynności, które były przez nich podejmowane. I ludzie wiedzieli, że czasami robią rzeczy złe. Nawet to słowo czasami mogło się przerodzić w słowo często albo niemal zawsze. Zresztą, kiedy patrzymy na historię narodu izraelskiego, to można to widzieć, że po prostu Pan Bóg nieraz im pokazuje, co powinni robić, czego nie powinni. No i jak jest źle? No to owszem, słuchają się tego Pana Boga. Jak trwoga, to do Boga. Ale jak już jest troszkę lepiej, no to uznają, a dobra, to już tak, my z tego wyszli, już jest lepiej, to znowu jak wpadniemy w jakiś dołek, będziemy się martwić. I to jest takie koło życia, można powiedzieć. My możemy z dzisiejszej perspektywy stwierdzić, że no głupi byli ci Izraelici. Czemu tak postępowali? Ale kiedy patrzymy na nasze życie, to wydaje mi się, że jesteśmy do nich bardzo, bardzo, bardzo podobni. I pomimo upływu tak wielu, wielu lat, te podobieństwa są naprawdę bardzo żywe. Co z tego, że czas leci, chociaż tak naprawdę sposób, w jaki my żyjemy, można porównać pokolenia, które żyją dzisiaj i pokolenia, które żyły praktycznie 2000 lat temu. I można zauważyć, że ludzie chcieli jakoś tam Panu Bogu zadośćuczynić. Był szereg różnych, różnych ofiar, które miały sprawić, że Pan Bóg nie będzie zły. Które mają sprawić, że po prostu jakoś to wszystko się poukłada. Zrobiliśmy coś złego, złożymy ofiarę, będziemy kwita. I tak to bardzo długo funkcjonowało. Mieliśmy ofiary całopalne, przebłagalne, biesiadne, pokarmowe i jeszcze inne. Tych ofiar naprawdę było sporo. Ale też ludzie stwierdzili, że przydałby się im taki naczelny, można powiedzieć, człowiek, który będzie typowo odpowiedzialny właśnie za taką sprawiedliwość przed Bogiem. Dlatego też powstała instytucja arcykapłana. I arcykapłan tak naprawdę ma dosyć szeroką historię, dlatego że pierwszym kapłanem został Aaron w momencie, kiedy naród izraelski wychodził z Egiptu, a ostatnim był Eleazar, który zginął w czasie powstania Bar Kochby i to było w drugim wieku już naszej ery. Tych arcykapłanów było 70 kilku, więc generalnie rzecz biorąc kawał tradycji, możemy powiedzieć. I arcykapłan był właśnie odpowiedzialny za to, żeby przed Panem Bogiem reprezentować naród izraelski i tego Pana Boga jakoś tam, gdzieś tam przebłagać, żeby nie gniewał się, żeby te grzechy, które kiedyś tam były popełnione, żeby mogły zostać wymazane. Tak więc ludzie mieli tą świadomość swojej grzeszności, ale mieli też świadomość, że poprzez własne czyny mogą sprawić, że to wszystko będzie wymazane. Więc w ten sposób to też wyglądało przez bardzo, bardzo długi czas. I spróbujemy sobie teraz porównać arcykapłana w dwóch wydaniach, można powiedzieć. Najpierw w wydaniu ludzkim, a potem w wydaniu Bożym. Więc arcykapłan w wydaniu ludzkim był osobą namaszczoną przez ludzi oczywiście, która miała pełnić funkcję pośrednika między człowiekiem a Bogiem. Izraelici mieli taką świadomość, że przydałby się im ktoś, kto będzie ich reprezentował. Ktoś, kto cieszył się nienaganną i dobrą opinią. Więc nie mogli wybrać na tego arcykapłana jakiegoś pierwszego, lepszego człowieka z ludu, tylko musieli się przyglądać, patrzeć na to, kto się wyróżnia, kto jest człowiekiem naprawdę godnym uwagi w tej sytuacji i kto dobrze by reprezentował. Zawsze to był pewien subiektywny osąd. Nigdy nie mieliśmy stuprocentowej pewności, że akurat ten arcykapłan faktycznie się sprawdzi w danym momencie. Ludzie go wybrali, ale niekoniecznie to oznaczało, że będzie dobry. Zresztą, kiedy mamy do czynienia z sytuacją, kiedy Jezus zostaje pojmany, no to można powiedzieć, że raczej ówczesny arcykapłan, czyli Kajfasz, no nie stanął na wysokości zadania. Można powiedzieć, że całościowo poległ. Ale przez ludzi był wybrany i miał ludzkie poparcie. Tak więc nie do końca zawsze arcykapłan działał w zgodzie z Bożym interesem, ale zawsze raczej działał w interesie tym ludzkim. Oczywiście często starał się to robić wszystko jak najlepiej, ale my też często staramy się coś robić jak najlepiej, a nie do końca zawsze wychodzi perfekcyjnie. Mieliśmy tych różnych arcykapłanów, niektórzy się wyróżniali bardziej, inni można powiedzieć nieco mniej. Niektórzy pozytywnie, inni negatywnie. Tak więc mamy tutaj szereg różnych zachowań. Arcykapłan, skoro został wybrany, to też posiadał pewną władzę nad pozostałymi kapłanami. Można powiedzieć, że arcykapłan był taką szychą wśród kapłanów. Taki najważniejszy, taki najistotniejszy. Tak więc też inni kapłani się go trochę bali. Mieli względem niego respekt i mieli taką świadomość, że trzeba z tym arcykapłanem dobrze żyć. Dlatego, że jeżeli byśmy się mu przeciwstawili, to nie do końca te konsekwencje mogłyby być dla nas dobre. Więc raczej ludzie nie chcieli z nim iść w jakieś tam spory, tylko żeby było dobrze. Po prostu na tej linii arcykapłan i pozostali kapłani. To też dawało mu dużą władzę nad ludźmi i siłą rzeczy mógł nimi też trochę manipulować. No bo on wiedział, czego ci ludzie potrzebują i wiedział, że on ma taką możliwość, żeby to tym ludziom dać. Siłą rzeczy w tej sytuacji też miał taką świadomość, że może też od nich wymagać czasami, może nie do końca tego, co powinni w danym momencie robić. To zawsze jest taka pokusa, kiedy władza jest zbyt duża w ręku jednego człowieka. A tak też było właśnie w przypadku arcykapłanów. Arcykapłan mógł wejść do najświętszego miejsca świątyni jeden raz w roku. Myślę, że to znamy, bo często właśnie o tym wspominamy. No i tak naprawdę ten arcykapłan w tym miejscu najświętszym dokonywał takiego przebłagania. Z jednej strony za grzechy swoje własne, no bo to też nie było tak, że arcykapłan był bez grzechu. On też musiał za swoje własne grzechy przebłagać Boga, a dopiero później za grzechy całego ludu. Więc tutaj jego zadanie było, można powiedzieć, na dwóch płaszczyznach. O siebie się zatroszczyć i też o innych. On był tym reprezentantem. Przeciętny człowiek nie mógł sobie tak wejść do najświętszego miejsca w świątyni i porozmawiać z Bogiem. To było totalnie niemożliwe. Zresztą to też wywoływało często pewien strach właśnie w ludziach, w ogóle taka perspektywa rozmowy z Bogiem. No bo kiedy czytamy Stary Testament, można zauważyć, że bardzo mocno ludzie odczuwali Bożą świętość i mieli świadomość, że Bóg jest tak święty, że nie mogliby nawet na Niego zerknąć. Nawet przebywanie w Bożej obecności byłoby czymś, czego człowiek mógłby nie wytrzymać. Dlatego też powoływany był konkretny przedstawiciel ludzi, właśnie w tym przypadku arcykapłan, który miał mieć tą odpowiedzialność na siebie i tak naprawdę nieść też trudne brzemię. Dlatego, że dla większości osób i tak byłoby to zbyt trudne do spełnienia, żeby taką rolę jak arcykapłan pełnić. No i jeszcze jedna kwestia dotycząca tego arcykapłana. Już to w sumie wspomniałem, ale arcykapłan podlegał ludzkim słabościom. No bo był przez ludzi wybierany. Siłą rzeczy arcykapłan nie był święty. Arcykapłan miał dobrą opinię, ale to nie oznacza, że był święty. Był po prostu wybijającym się ponad przeciętność człowiekiem. No i na tej podstawie był wybierany. Więc można powiedzieć tutaj szereg takich cech charakterystycznych dotyczących człowieka, arcykapłana. I spróbujmy sobie to porównać w tych mniej więcej czterech też aspektach właśnie z Jezusem, który zostaje opisany jako ten perfekcyjny i doskonały arcykapłan. Tak jak człowiek pełnił tą funkcję pośrednika między ludem izraelskim a Panem Bogiem, no to tutaj czytamy, że Jezus jest tym jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, piąty werset. I tak naprawdę na Jezusie wszystko się oparło. Na tym, który wszystkie winy wziął sam na siebie. I On był tym perfekcyjnym pośrednikiem między ludźmi a Bogiem. I ogólnie do dzisiaj tak naprawdę mamy szereg różnych dywagacji, jak to z tym pośrednikiem jest, czy aby faktycznie tylko Jezus. Niektórzy może uważają, że lepiej jeszcze jakby był jakiś inny tam pośrednik, bo wtedy to jakieś takie trochę pewniejsze może będzie. No ale szczerze powiedziawszy, zawsze to jest takie trochę dziwne, przynajmniej z mojej perspektywy. Bo mamy powiedziane w Biblii, że jest jeden pośrednik między Bogiem a człowiekiem. Jest jeden Jezus. I tutaj tak naprawdę mamy ogromny przywilej. Dlatego, że do tego Jezusa mamy dostęp. Do arcykapłana niekoniecznie. Dlatego, że arcykapłan był kimś ważnym i taki przeciętny Izraelita nie do końca mógłby sobie tak przyjść i do niego powiedzieć, coś tam porozmawiać i powiedzieć, co mu też leży na sercu. Raczej nie. A w przypadku Jezusa każdy z nas może do niego przyjść i powiedzieć mu o tym, co tak naprawdę leży nam na tych sercach. Ale często ludzie dochodzą do takiego wniosku, że może lepiej jednak nie tak bezpośrednio, tylko tam przez kogoś. To jest trochę tak na zasadzie głuchego telefonu, tak mi się wydaje. Kiedy powiemy jakiejś osobie coś bezpośrednio, no to jest praktycznie 100% szansa, no, że nas usłyszy. No, chyba, że nie będzie chciała słuchać, nie wiem, zatka sobie uszy, no to wtedy nie usłyszy. Ale jeżeli będzie normalnie, to raczej powinno być w porządku. A w sytuacji, kiedy no, chcielibyśmy dojść do jakiegoś człowieka. I najpierw rozmawiamy z kolegą jego koleżanki, potem z koleżanką kolegi, potem z siostrą żony wujka i tak dalej, i tak dalej. Robimy sobie taki ciąg. No to czy aby na pewno ta wiadomość dojdzie w takim samym stanie do niego? Jak się gra z dziećmi w głuchy telefon, to raczej szansa jest praktycznie żadna. I raczej zawsze w tego typu sytuacji ten końcowy wynik jest totalnie różny od tego, co na początku było powiedziane. To jest oczywiście prosta zabawa, ale bardzo podobnie jest w życiu duchowym. To jest wielki przywilej, że możemy do Pana Jezusa bezpośrednio przychodzić. Że możemy z Nim bezpośrednio rozmawiać i nie musimy szukać kogoś więcej. To jest fantastyczna sprawa, z której jako chrześcijanie często nie korzystamy. Może w pewien sposób staje się dla nas ona oczywista, ciężko stwierdzić. Każdy z nas może sobie zadać takie szczere pytanie. Kiedy ostatni raz po prostu rozmawiał z Bogiem? Tak po prostu. Nie na zasadzie koniecznie przyjścia na nabożeństwo, ale tak sam w domu. Kiedy ostatni raz? Niektórzy być może powiedzą, że dzisiaj. Ale może będą też takie osoby, które stwierdzą, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o taką indywidualną relację z Bogiem, to już kawał czasu minął od takiej szczerej, indywidualnej modlitwy. I to jest pytanie, w której grupie z tych dwóch się znajdujemy. Tak jak arcykapłan posiadał władzę nad ludźmi, to Pan Jezus również posiada władzę nad ludźmi, tylko że troszkę w inny sposób. Czytamy w Ewangelii Jana, że teraz został uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg został uwielbiony w Nim. Jezus jest godny uwielbienia, jest godny naszej chwały, szacunku, wszystkiego co najważniejsze. I tak jak często na pozycję społeczną trzeba sobie zapracować, to tak naprawdę Jezus zapracował sobie na nią w najtrudniejszy z możliwych sposobów, oddając za nas własne życie. I tak jak arcykapłan miał władzę, żeby kogoś ukarać bądź nie, to tutaj można powiedzieć, że władza Jezusa jest znacznie dalej sięgająca. Dlatego, że Jezus decyduje o naszym duchowym powodzeniu. O duchowym powodzeniu bądź jego braku właśnie naszego życia. Więc tutaj stawka jest jeszcze wyższa. Tak jak do arcykapłana, w sytuacji arcykapłana, on wchodził do tego miejsca najświętszego raz do roku. Można powiedzieć, że raz na rok miał taką bliską komunikację z Bogiem. A jeżeli chodzi o Jezusa, możemy do Niego przychodzić każdego dnia. W Ewangelii Mateusza jest napisane: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Pójdźcie do mnie wszyscy, w każdym momencie. Zawsze mam wolne, zawsze jestem dostępny. Można powiedzieć dzisiaj, zawsze jestem online, zawsze. Zawsze jest szansa, żeby do mnie przyjść i ja będę miał czas. Arcykapłan nie. Raz w roku mógł przyjść do tego miejsca najświętszego, a zresztą jeżeli chodzi o relacje z innymi, też często nie miał po prostu dla ludzi czasu. Jezus czas dla nas ma, ale może warto odwrócić sobie to pytanie tutaj i zapytać się samych siebie, czy my mamy czas dla Jezusa. Bo to, że On ma dla nas czas, to jest jedno, ale czy my znajdujemy ten czas dla Niego? To już jest zupełnie inna kwestia. Tak jak arcykapłan podlegał ludzkim słabościom, ten ludzki arcykapłan, to Jezus jest Bogiem. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Tak więc też czytamy w Biblii, że mamy doświadczonego we wszystkim tego arcykapłana, z wyjątkiem grzechu. Jest tylko jedna różnica, tylko jedna, ale diametralna, ogromna, która wpływa na całość. Tak jak ten arcykapłan, taki ludzki, mógł często nawalić, po prostu mógł sprawić, że nie wyglądało to tak, jak powinno. To arcykapłan, jako Jezus, jest tym perfekcyjnym, który zawsze robi wszystko, doprowadzając ku dobremu. Więc to jest ogromna różnica. I kiedy patrzymy na to wszystko, można zadać sobie kolejne pytanie, a gdzie w tym wszystkim ja jestem? Bo wiadomo, nie będziemy mianowali kolejnego arcykapłana. Nie musimy złożyć żadnej ofiary. I słyszymy, że to zbawienie jest tylko z łaski. Więc jaka jest w ogóle moja rola w tym wszystkim? To, że zbawienie jest z łaski, to nie oznacza, że my mamy być bierni. Bo czytamy w liście do Rzymian: wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Człowiek, który ma świadomość, że kiedyś żył pod władzą śmierci, pod władzą ciemności i pod panowaniem szatana, ale został wyzwolony przez Bożą łaskę, z człowiekiem, który ma świadomość, że Bóg zmienił jego życie o 180 stopni. Totalna zmiana. Zmiana też przeznaczenia, miejsca przeznaczenia, do którego idę. Człowiek, który nie zna Boga, nie może spędzić wieczności w jego obecności. A w momencie, kiedy przeżywa swoje nawrócenie, kiedy oddaje mu swoje życie, to wtedy wszystko się zmienia. I Pan Jezus, i Pan Bóg mówi w ogóle do nas, żeby nasze życie było też taką duchową służbą, było taką ofiarą. I nie chodzi teraz o to, żebyśmy Boga przebłagali, żebyśmy sprawili, że te grzechy będą wybaczone, bo to nie o to chodzi zupełnie. Grzechy są wybaczone dlatego, że zbawienie się dokonało. Jeżeli prosimy Boga o przebaczenie, to On go nam udziela. Jeżeli nie prosimy, to też nie udziela. No. Więc to działa w dwie strony. Tak jak mówiłem, Bóg ma dla nas czas, ale pytanie, czy my mamy dla Boga. Bóg nas nie zmusi. I tym bardziej myślę, że w tym czasie pasyjnym dobrze byłoby sobie zadać pytanie, na ile faktycznie moja więź z Bogiem jest bliska i jak często korzystam z możliwości dostępu do arcykapłana, który zawsze ma dla mnie czas. Czy faktycznie rozmawiam z nim? Czy faktycznie staram się go lepiej poznawać? I też jakie to ma odzwierciedlenie w moim codziennym życiu? Czy moje życie jest taką duchową służbą? Czy może raczej byśmy prędzej powiedzieli o pewnej duchowej przeciętności? Człowiek zbawiony powinien żyć jak człowiek zbawiony. Powinien żyć tą Bożą łaską i pokazywać ją też innym ludziom. Dlatego, że zbawienie jest najwyższą wartością, o jakiej możemy w ogóle mówić. Nie ma nic ważniejszego. Jest tak wielu ludzi wokół nas, którzy nie znają jeszcze Boga, którzy żyją zagubieniem, którzy tak naprawdę nie wiedzą, co przyniesie kolejny dzień. Ale człowiek wierzący może mieć pewność, że chociaż tutaj na tej ziemi nie mamy pewności, co będzie kolejnego dnia, to możemy mieć pewność, że żyjąc z Jezusem wiemy, jaka jest nasza duchowa przyszłość. I to jest fantastyczna nowina. I to jest wielka sprawa, co do której też Bóg powołuje nas wszystkich, żebyśmy to dalej rozgłaszali. Żeby nasze życie było taką służbą, która jest po prostu ofiarą, ale składaną jako wyraz wdzięczności. Nie cokolwiek innego, ale po prostu wdzięczność. Bo skoro wiem, jak wiele Bóg zrobił dla mnie, to też chcę działać dalej i pokazywać to ludziom, żeby oni też mogli doświadczyć takiej zmiany. I życzę nam wszystkim tego, żebyśmy mogli być takimi ludźmi, którzy pod wpływem tej ofiary złożonej przez arcykapłana żyją wdzięcznością i swoje własne życie też ofiarowują innym jako taką duchową służbę, tak żeby poprzez nasze działanie inni ludzie mogli dostrzec też Bożą wielkość i tą Bożą łaskę. Amen. Będziemy się modlić. Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś Bogiem wielkim, który się nie zmienia. Dziękujemy za to, że Ty jesteś święty i chcesz, abyśmy dzięki Tobie też byli uświęceni. Panie, dziękujemy Tobie za to, że Ty posłałeś Jezusa. I chociaż tak wiele lat już minęło, to dalej możemy patrzeć na Niego z podziwem i mówić, że chcemy takiej bliskości, chcemy takiego arcykapłana w naszym życiu. I też prosimy Ciebie, Panie, spraw w mocy Ducha Świętego, żebyśmy umieli żyć z tym arcykapłanem, żebyśmy umieli korzystać z tych Jego mądrości, z tego Jego działania i też umieli często do Niego przychodzić. Nie tylko i wyłącznie od święta, nie tylko i wyłącznie raz na jakiś czas, ale z Nim żyć po prostu i mieć z Nim bliską relację. I Panie, też tak proszę Ciebie o nas wszystkich, żebyśmy mieli taką odwagę do tego, aby o Tobie świadczyć, aby o Tobie świadczyć wśród ludzi, którzy Ciebie znają, ale także wśród ludzi, którzy Ciebie jeszcze nie poznali. Tak, aby oni mogli dostrzec, że zbawienie jest najwyższą wartością. I tak, aby też serca wielu ludzi mogły się zmienić i aby wielu ludzi mogło pod wpływem Twojej Ewangelii głoszonej się nawrócić i doświadczać tego, że życie z Tobą jest czymś najlepszym, co może nam się tutaj w tym ziemskim, ludzkim życiu przydarzyć. Proszę Ciebie o wszystkie osoby, które jeszcze może nie podjęły takiej decyzji, które jeszcze nigdy nie doświadczyły tej bliskości, żeby właśnie pod wpływem działania Twojego Ducha to się mogło zmienić, żeby mogły być bliżej Ciebie i mogły na co dzień mieć taką świadomość, że Ty zawsze jesteś blisko i Ty nigdy nie opuszczasz i chcesz przeprowadzać przez największe życiowe problemy. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże naszych serc i myśli. W Panu Jezusie Chrystusie ku żywotowi wiecznemu. Amen.